Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I halo, halo. Jesteśmy. Godzina 15.00, audycja Weszło FM. Dziś audycja Weszło Wesport, Weszło FM, przepraszam bardzo, ale oczywiście warunki pandemiczne, słyszałem się podwójnie i wybiło mnie to z rytmu. Ale po tym już mało profesjonalnym wejściu porozmawiamy sobie bardzo profesjonalnie o League of Legends. Krystian Terpiński, ja kłaniam się bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną gość, który o League of Legends oczywiście ma do powiedzenia mnóstwo, który jest ekspertem w tej dziedzinie i który akurat opowie nam dzisiaj o tym, co dzieje się podczas najważniejszego takiego turnieju z perspektywy gdzieś polskich zawodników spoza LEC, czyli oczywiście European Masters. Michał Mycha-Francus jest dzisiaj z nami. Witam cię, Michał.
Dzień dobry, Krystianie. Witam wszystkich słuchaczy również. Chociaż nie wiem, czy witam, ale no połowicznie mogę się za gospodarza tej transmisji również dzisiaj uważać.
Tak jest. Słuchaj, no ty zawsze akurat z nami ramię w ramię, więc spokojnie moim zdaniem możesz się witać. Michał, tak z perspektywy laika, jakby ja będę pytał tutaj bardzo ogólnikowo, na pewno dość często, bo wiadomo, że League of Legends to nie jest gdzieś ten mój najbliższy świat. Dlaczego to EU Masters jest wyjątkowe z perspektywy polskich kibiców? Bo widziałem mnóstwo takich treści, takich wpisów na Twitterze, że ten turniej akurat w tym roku rzeczywiście mega warto śledzić i to chyba też wynika z tego, że po prostu mamy rekordową liczbę Polaków, czy jeszcze z czegoś innego i jak to jest z tymi Polakami, ilu ich jest i jakie mają szanse na zwycięstwo?
No dobra, to po kolei w takim razie. Primo. EU Masters to jest turniej, dla tych, którzy oczywiście ekosystemu League of Legends nie śledzą jakoś mocno, EU Masters to jest turniej, który moglibyśmy porównać. Niektórzy tutaj mówią Ligę Europy, niektórzy tutaj mówią Mistrzostwa Europy. Uważam, że jedni i drudzy mają rację. Im dłużej w tym siedzę, tym bardziej jednak wydaje mi się, że przez ten aspekt właśnie bardziej narodowy jest to coś pokroju w samych Mistrzostw Europy, tak w mojej opinii, ponieważ mamy tutaj właśnie dużo tych narodowych akcentów, reprezentacji wręcz niektórych krajów. Każda tutaj liga z tego lokalnego ekosystemu wysyła swoich reprezentantów. Czy to jednych, czy to dwóch, czy to nawet trzech, jeżeli mówimy już o tych najwyższych poziomach, takich jak chociażby nasza polska Ultraliga, która również trzech reprezentantów wysłała. I dlaczego ten turniej jest tak ważny w ogóle nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich zawodników i całego sztabu spoza LEC? No ponieważ jest naturalną furtką do tego, żeby się po prostu dobrze pokazać w warunkach tych najbardziej tutaj, w tej największej europejskiej rywalizacji właśnie poza tą Ligą Mistrzów, tak, poza LEC. To też tutaj będziemy mieli swoje całe pole scoutingowe tych graczy, którzy na tym turnieju będą mieli okazję gdzieś tam zabłysnąć, będą mieli okazję potwierdzić swoje umiejętności, swoje inne predyspozycje. Zawsze jest taka fajna furtka, fajna trampolina do tego, żeby po prostu wejść gdzieś tam do LEC, ewentualnie do lepszych drużyn regionalnych. I niech tutaj przykładem na to będzie to, co stało się na przestrzeni ubiegłego roku i roku obecnego, tutaj tej wiosny, tak? Mamy ogrom transferów z drużyn, które gdzieś tam triumfowały w EU Masters, żeby daleko nie szukać. Ago Rogue, tutaj już mamy no niesamowite transfery. Niektórzy do LEC, tacy zawodnicy jak Zanzarach, tacy zawodnicy jak Czekolad, jak Szygenda, jak Trymbi, no 4/5 tego składu dostało się do Leca, a Woolite jako tutaj ten rodzynek jeden poszedł do najmocniejszej francuskiej ligi, więc tak, no jest to turniej na pewno istotny. Lecz czemu istotny w tym roku dla Polaków? Ano dlatego, że właśnie naszych tutaj rodzimych reprezentantów podczas tej wiosennej osłony EU Masters 2021 mamy aż, jeżeli dobrze naliczyłem, 30.
Okej. Okay. I ciekaw jestem, jak to wygląda proporcjonalnie do innych narodowości. Czy ktoś jest w ogóle zbliżony do Polaków w tym momencie, czy w ogóle nie śledziłeś może takich statystyk? Jak to wygląda?
Gdzieś to mam rozpisane, ale w momencie, kiedy będę tego szukał, też nakreślę, że oczywiście ta 30, którą tutaj wymieniłem, no tutaj w skład wchodzą oczywiście również trenerzy, wchodzą analitycy, tak? Samych zawodników tutaj, z tego co tutaj dobrze się orientuję, mamy 25, tak? To też jest bardzo, bardzo tutaj duża liczba, nikogo nie będziemy oszukiwać. I za nami, z tego co pamiętam, są Holendrzy i Czesi. To jest ogólnie bardzo ciekawy kazus tutaj. Oczywiście w pierwszej czwórce, jak to zwykle bywa na europejskiej scenie League of Legends, mamy Niemców, gdzieś tam za Niemcami Dania i oczywiście Francja, co oczywiście może budzić tutaj może tworzyć delikatny znak zapytania nad głową, ale jak to Francja, mają najmocniejszą ligę i tylko 6 reprezentantów, tylko 6 graczy. No, często to tak wynika.
Bo Francja Polakami stoi.
Tak, Francja Polakami stoi, Francja stoi Niemcami, innymi narodowościami. Tak? No, często jest tak, że najmocniejsze ligi również w tradycyjnym sporcie, dlatego są najmocniejsze, że potrafią pozyskiwać najlepszych graczy po prostu z całej Europy, tak, tworzyć te najlepsze, najbardziej tutaj te optymalne wręcz składy, tak, pod różnym względem, skillowym, teamplayowym, także tutaj no, na akurat tutaj rodzimych zawodników z Francji nie mamy na tym EU Masters aż tak wiele, a przypomnijmy, że drużyn z LFL-a mamy aż 3.
Okej. Ja w ogóle chciałem spytać, bo pojawiało się wiele głosów gdzieś po zakończeniu ostatniego splitu Ultraligi, że wielu graczy wyjeżdża i tak dalej, że może być problem z poziomem tej ligi, chociaż oczywiście takie tematy pojawiają się co roku, mam wrażenie, ale to chyba też dobrze świadczy, że mnóstwo zawodników wyjechało z Polski do innych lig zagranicznych, a mamy rekordową liczbę Polaków na EU Masters i mamy w sumie 3 chyba mocne polskie drużyny. Jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o ten split Ultraligi? Czy na przykład jesteś w stanie powiedzieć, że hej, wiosną 2021 wysłaliśmy 3 składy, które są mocniejsze niż te 3 składy, które wysłaliśmy na przykład jesienią ubiegłego roku, kiedy Algorok triumfowało. Czy można tak powiedzieć, czy jednak jest na przykład odwrotnie? Jak to wygląda?
Okej, więc tutaj wydaje mi się, że 2020 rok był i teraz trochę to kultywujemy, ale to był początek no, złotej ery LoL'a w Polsce, bez dwóch zdań. Oczywiście nie mamy w pełni tutaj polskiego składu w LEC, ale zakładam, że to się prędko nie zmienił przy systemie franczyzowym. Natomiast mamy ogrom w ogóle pola. Jesteśmy chyba, jeżeli chodzi o LEC, też najliczniejszą tutaj reprezentacją. Albo ewentualnie gdzieś tam z Niemcami z Danią jesteśmy w miarę blisko, a to oczywiście musiałbym potwierdzić, natomiast wciąż cieszy tutaj ten szereg obecności wręcz w Lidze Mistrzów, no i również nasze zespoły tutaj, 3, które wysłaliśmy z Ultraligi w zeszłym roku, były na naprawdę interesującym poziomie, szczególnie tutaj patrzyłem w kierunku Ago Rogue. W ogóle jeżeli obserwuje się scenę ERL, często patrzy się na zespoły, które gdzieś tam mogłyby teoretycznie powalczyć z tymi lecowymi ekipami. Zawsze szuka się jakichś gdzieś tam informacji zza kulis, gdzie mówi się o tym, że o, dana drużyna skrimowała na gdzieś tam drużyny z dołu tabeli w LEC, no i na przykład z sukcesami, tak? To zawsze jest bardzo, bardzo budujące. Pod tym względem wydaje mi się, że Ago Rogue w zeszłym sezonie było bardzo dobrym, bardzo dobrze zbudowanym i świetnie rozwiniętym zespołem, szczególnie latem. Gdzieś tam ten dodatek Trymbiego, ale też lepsze dyspozycje na przykład Szygendy czy Zanzaracha, lepsze dotarcie się w składzie między innymi na linii Czekolad i Zanzarach. Dużo tutaj zmieniło, tak? Stabilna forma Ulajta cały czas. Świetnie tutaj to wszystko dyrygowane przez trenera Sharksa. Wydaje mi się, że po prostu to był skład, który gdzieś tam musiał się rozwinąć latem i w ogóle no nie będzie to dla nikogo tutaj wielkim tutaj rozczarowaniem, wielkim zaskoczeniem, jeżeli powiem, że ten split letni jest po prostu ważniejszy przez wiele tutaj czynników. Po pierwsze, pokazując się latem, masz większą szansę na to, żeby gdzieś tam od razu tutaj po zakończonym sezonie LEC zostać stryoutowanym, może zakontraktowanym. Jest to też split o wiele ważniejszy w kontekście właśnie samego LEC, ponieważ tam już wyłaniamy naszych reprezentantów na Mistrzostwa Świata. No zawsze latem jest tutaj przede wszystkim lepiej dotarte drużyny, tak? Lepiej tutaj skrojone składy, więc pod tym względem jakby zawsze wiosna będzie trochę takim terytorium bardziej tutaj zwiadowczym, scoutingowym, gdzie można ewentualnie jeszcze niektóre wadzące wadliwe czynniki gdzieś tam odciąć, a niektóre składy zachować, tak jak mieliśmy Maus na przykład w zeszłym sezonie, no oni praktycznie z tego co pamiętam w niezmienionym składzie i osiągali dosyć dobre wyniki, więc jeżeli miałbym porównać naszą reprezentację, którą wysyłamy wiosną 2021, to wydaje mi się, że poziom jest tutaj w miarę podobny, aczkolwiek sufit z 2020 roku był o wiele wyżej. Wydaje mi się, że to Ago Rogue z 2020 roku było wybitne, że to KIK również miało swoje argumenty. Teraz mam wrażenie, że ogólnie bazowa siła tych drużyn jest nieco słabsza, co nie zmienia jednak faktu, że to wciąż są solidne ekipy i na tle Europy, która również moim zdaniem trochę się osłabiła za wyjątkiem LFL-a, no naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
Mhm. Powiedz mi, jak to wygląda też z perspektywy narracyjnej, bo po kilku latach nieobecności na European Masters wraca Illuminar Gaming, jednak legendarna polska organizacja, myślę, że tak to trzeba określić. I Ciekaw jestem, czy wy na przykład z perspektywy eksperckiej bardziej gdzieś byliście zaciekawieni, kiedy to Pompatim jechała na EU Masters, czy może jednak teraz, kiedy to Illuminar Gaming się przebiło przez tę Ultraligę i czy rzeczywiście jakby ta konsekwencja, którą też Illuminar Gaming prezentowało, czyli mówię tutaj o budowaniu składu ciągle wokół praktycznie tych samych osób, tak, jedna delikatna zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, czyli dodanie Czajka do tego składu, czy rzeczywiście ten rozwój, te wszystkie przepracowane miesiące przez Illuminar Gaming mogą być argumentem, który pozwoli im na zawojowanie European Masters po tylu latach przerwy?
Myślę, że tak. Choć jeżeli chodzi o zawojowanie, no tutaj zawsze trzeba będzie wprowadzać lekki relatywizm, tak? Czy Illuminar Gaming ma predyspozycję do tego, żeby wygrać cały turniej? Przez większość sezonu wiosennego myślałem, że może ewentualnie. Wiadomo, zawsze jest sporo do poprawy, ale umówmy się, mało która drużyna na poziomie ERL gra bardzo czystego LoL'a. To zazwyczaj jest w ogóle LoL bardzo specyficzny, bardzo taki jednostkowy. Mieliśmy przecież w finale zeszłej edycji EU Masters niemieckie Gamer Legion, które grało w League of Legends zupełnie kuriozalną, zupełnie inną od tego, co prezentują drużyny gdzieś tam najwyższej instancji. Co nie zmienia faktu, że taki poziom gry, lekko taki cheaserski, lekko taki zakręcony, znowu, tak jak mówię, indywidualny, gdzieś tam taki nietuzinkowy, no to jest coś, co na scenie takiej regionalnej, lokalnej, no może przynieść duże sukcesy, może zaskoczyć rywala. Nie jest to jakieś eleganckie granie w LoL'a, natomiast skuteczne na pewno. Jeżeli chodzi o IHG natomiast, no to jest drużyna, która w mojej opinii poza Ago Rogue w tym sezonie Ultraligi chyba najbardziej dożyła do tego, żeby grać idealnego, takiego wykrystalizowanego LoL'a, tak? Czy im się to udaje? Mam wrażenie, że ogólnie ostatnimi czasy mają lekki regres, że w sezon zasadniczy weszli z dobrym, bardzo dobrym rezonem. Gdzieś tam playoffowo pokazali się wyśmienicie. Przypomnijmy, tam było 3-2 przeciwko Ago Rogue. Gdzieś tam no, cudem udało się, tam, znaczy cudem nie udało im się oczywiście wejść prosto do wielkiego finału. Potem mieliśmy batalię z Kick dosłownie. Tam również no, na żyletki 5.5, więc no, ja myślę, że Illuminar Gaming no, pod tym względem gdzieś tam no wyśmienicie się pokazało w tym sezonie i w formacie BO1 i w formacie BO5 pokazali, że no są ekipą, która no gdzieś tam rzeczywiście umie powalczyć i rozumie jak grać w League of Legends, jest bardzo wszechstronna i jest gotowa na te bardziej cheaserskie scenariusze i jest gotowa na to, żeby pograć trochę dłuższą serię, zaadaptować się draftowo, bo to była ich bardzo, bardzo wysoka, to był ich bardzo wysoki atut w tym sezonie. Mam jednak taką obawę, że w tym momencie są trochę w dołku. Oglądając wczorajsze rozgrywki w ramach tej fazy play-in na EU Masters, no miałem wrażenie, że Illuminar trochę nie radzi sobie ze stresem. Przypomnijmy, to nie są super doświadczeni gracze, tak? Zawsze mamy tutaj ten problem, gdzie kończy się młody talent, a zaczyna się już powoli weteran. Natomiast ani Melonik, ani Czajek to jeszcze nie są super zaprawieni w bojach zawodnicy, tak? Dla Odiego i dla Chipsego to jest pierwszy EU Masters. Również pierwszy EU Masters i taki poważniejszy sprawdzian międzynarodowy dla Bezuma, który, przypomnijmy, jeszcze nie tak dawno temu nagrywał coachingi na YouTube'a. To nie jest trener z renomą Zeturala, Vegiego czy Hachiego na polskiej scenie, tak? Więc tutaj tak naprawdę tylko Tabasco gdzieś tam może się legitymować już jakimiś wcześniejszymi występami na turniejach międzynarodowych, chociaż też nie był stałym bywalcem EU Masters, co trzeba podkreślić, bo kiedy Illuminar Gaming pierwszy raz pojechało na EU Masters, to z tego co pamiętam, tak, to wtedy Tabasco już tam nie grał, wtedy mieliśmy Kikisa wiosną tam pamiętną 2018 przeciwko Origin w finale, więc mam wrażenie, że tutaj, jeżeli chodzi o IHG, potencjał jest na pewno ogromny. Kto wie, może nawet najwyższy ze wszystkich drużyn, które widzieliśmy w Ultralidze. I nie tylko obserwatorzy sceny, ale również gracze to potwierdzali. Illuminar jest mocnym przeciwnikiem, natomiast czy spełnią te kryteria czysto sportowe, czy spełnią te kryteria psychologiczne, a to już jest jedna wielka niewiadoma dla mnie.
Okej. Okay. Skoro już gdzieś zahaczyłeś ten temat wczorajszych meczów, to właśnie jestem ciekaw, jakby jak oceniasz te pierwsze starcia w ramach fazy play-in? Przypomnijmy oczywiście wszystkim widzom, przepraszam, słuchaczom w tym wypadku, że play-iny rozpoczęły się wczoraj i walczy nie tylko Illuminar Gaming, ale też wielu innych Polaków, bo chociażby mamy polski duet Vitality, gdzie gra Raven i coachuje Tash. Mamy Delorda, który jest trenerem Fnatic Rising. Mamy
No mamy wielu... freskowego w G2 Arctic, mamy Spear of Makers, mamy młodego analityka w Methods to Madness, Kacpra Moskalczyka, tak jest. No mnóstwo tutaj tych Polaków w playinach oczywiście.
Tak jest, jeszcze Kanę wymienimy, żeby dopiąć formalności. I mamy
i Wyska w Sinners. Jeszcze,
Wyska pojedziemia, Wyska pojedziemia.
Okej, Wyska pojedziemia. No to chyba już mamy wszystkich za sobą.
No i właśnie jestem ciekaw jakby, jak oceniasz w ogólnym... jakby rozrachunku, to jak Polacy prezentowali się tego pierwszego dnia. Wiem, że pewnie nie widziałeś wszystkich spotkań, bo było ich mnóstwo i tak dalej, ale z tych meczów, które widziałeś, jakbyś gdzieś tutaj nam opowiedział, jakie są twoje pierwsze wrażenia, kto robi dobre wrażenie, kto robi słabe wrażenie na przykład z drugiej strony, jak to wygląda?
Więc tutaj może zahaczmy o to przede wszystkim, jak wygląda format play-inów. Tutaj mamy tak zwane double round robin, czyli...
Battle Royale, Delord określił.
Tak, to jest trochę Battle Royale, ja się z Delordem zgadzam. Mamy tutaj mecz i rewanż na przestrzeni grup. Grupy są czterodrużynowe oczywiście, no czyli każda drużyna zagra w nich oczywiście 6 spotkań. A w przypadku remisów oczywiście będą tiebreakery i dwie topowe drużyny z grupy wychodzą do fazy eliminacyjnej o to, żeby wejść do głównej fazy turnieju, tam gdzie czeka oczywiście reszta drużyn. Drużyny z grupy A zagrają z grupą B, drużyny z grupą C zagrają z grupą D. Systemem oczywiście pierwsza drużyna z grupy dostaje drugą drużynę z grupy przeciwnej. Jak już mamy to za sobą, to teraz można skupić się na tym, jak wyglądały wczorajsze mecze. Ale nie, może jeszcze dopowiem. Tak jak to EU Masters nas przyzwyczaiło, nie ma tutaj seedingu, nie ma tutaj systemu koszyków, jeżeli chodzi o play-iny. Stąd też Battle Royale, tak? Grupy ułożyły nam się tutaj wyjątkowo nieprzychylnie dla reprezentantów Ultraligi, dla Illuminar Gaming, ponieważ są oni w grupie z G2 Arctic, trzecią drużyną z Hiszpanii. To jest w miarę uczciwe, tak moim zdaniem powinno być. Oczywiście również tam reprezentanci CBLOL oraz Ligi Belgijskiej. To jest holenderska liga, tak jest, no musi być holenderska liga, jeżeli PSV. Natomiast trafimy tutaj prawdopodobnie na kogoś, kto wychodzi z grupy C, znaczy no na pewno trafimy jakoś z grupy C i będzie to albo Fnatic Rising, czyli Akademia Lecowego Fnatic, reprezentanci Wielkiej Brytanii, albo Vitality B, Akademia oczywiście Vitality z LEC, trzecia drużyna z LFL. No to jest seeding chyba koszmarny wręcz dla polskiej ekipy, no chyba gorzej się nie dało tutaj trafić naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj wyniki, przechodząc tutaj do sedna twojego pytania, Krystianie, wczoraj mieliśmy szalony dzień. Z wielu przyczyn. Po pierwsze, grupy A i B ułożyły się bardzo, bardzo dziwnie. W grupie B w ogóle nie ma takiego typowego tutaj dominatora, teoretycznie. Na papierze oczywiście. A zatem tym dominatorem stała się formacja Zero Tenacity z Serbii. To jest oczywiście Liga Bałkańska z wymiernymi sukcesami w historii EU Masters, dlatego też oni mają dwie ekipy. Jedna jest już oczywiście w fazie głównej. No i to ZTN jak na razie po prostu przejeżdża się po grupie B. Tam mamy belgijskie Mechelen, mamy również GameSpace MCE, czyli Grecję oraz For The Win Esports. To tym, którzy śledzą tutaj scenę regionalną, dobrze znana drużyna, ponieważ jest to drużyna z Portugalii, CBLOL. No i tutaj w tej grupie B mamy 3-0 ZTN, a dalej, jeżeli chodzi o drugą drużynę, no ja nie mam zielonego pojęcia, kto tam wyjdzie. Wydaje mi się, że tam mecze mogą być tak jeszcze zacięte, tam się wszystko może odwrócić. Nie wróżę jednak, że jakakolwiek drużyna z grupy B w ogóle wyjdzie do fazy głównej, ponieważ spotkają się z grupą A, a w grupie A jest o wiele ciekawiej. Tam mamy włoskie Makers, w którym gra Zwyro. I w ogóle grupa A jest najbardziej taka zamłynowana w mojej opinii. Dlaczego? Ponieważ Akademia Schalke w tym momencie ma wynik 1-2. Przegrali ze wszystkimi drużynami, poza tą, która w teorii jest najlepsza, czyli właśnie Makers. Gdzie tu sens, gdzie logika? Nie mam zielonego pojęcia. Battle Royale po prostu w pełni. Więc tutaj mega dużo zaskoczeń. I jeżeli ktoś szuka, niekoniecznie kibicuje Polakom, choć jest tam oczywiście Zwyro w tej grupie, a szuka bardziej takich zakręconych historii właśnie gdzieś tam rodem z Mistrzostw Europy, w piłkę nożną, gdzie wychodzą jakieś zupełnie nieznane reprezentacje. Polecam dzisiaj śledzić grupę A gdzieś tam równolegle, bo to naprawdę może być ciekawa historia. Przechodząc akurat do tych...
Jeszcze chciałem wtrącić, że akurat Schalke to są specjaliści od Miracle Runów, więc ja bym jeszcze nie skrył.
Tak, to prawda. I to nie tylko w LEC, również gdzieś tutaj na scenie regionalnej. Aczkolwiek na scenie regionalnej Krystianie są również specjalistami od wielkich rozczarowań na razie. No jest to akademia, która pomimo tego, że gdzieś tam zawsze tych utalentowanych graczy ściąga, pomimo tego, że często gdzieś tam dzieli się ze swoim głównym składem z LEC, więc teoretycznie to doświadczenie powinno być większe, no tutaj wielkich sukcesów nie odnosi. Rzadko kiedy w ogóle wychodzą z grupy, jeżeli to im się przydarzy. Nie przypominam sobie, żeby im się to przydarzyło, więc raczej dowożą tutaj więcej rozczarowań, aniżeli pozytywnych zaskoczeń. Natomiast grupa C, bo to jest istotne. Tutaj mamy oczywiście Fnatic Rising i Vitality B. To są dwie formacje, których tutaj wyjścia z grupy upatrujemy chyba najmocniej. Vitality, no tutaj taki klasyczny scenariusz, tak? Ja lubię tak schodkowo to tłumaczyć. 3-0, 2-1, 1-2-0-3. Czyli jest drużyna, która przegrała ze wszystkimi, jest drużyna, która przegrała prawie ze wszystkimi, oprócz tej drużyny, która przegrała ze wszystkimi i tak dalej, tak? Pod tym względem oczywiście Akademia Fnatic dzisiaj pokazuje się dobrze, aczkolwiek ja osobiście uważam, że Vitality B to chyba na papierze jest trochę lepsze zespół, więc wcale bym się nie dziwił, gdyby nam się dzisiaj sytuacja odwróciła i gdyby się mieli tutaj dogrywki o to, kto wychodzi z pierwszego i kto wychodzi z drugiego miejsca. Też super zacięta grupa. Jeżeli chodzi o tutaj taki suchy poziom, no to chyba najbardziej tutaj taka zacięta, tak? W sensie, że poziom jest najwyższy i w miarę wyrównany w mojej opinii. No i ostatnia grupa, tutaj oczywiście mamy G2 Arctic, trzecią drużynę z Hiszpanii, tak jak już mówiłem, z freskowym gdzieś tam dowodzącym na środkowej alei, ale również z genialnymi zawodnikami, Oscarining, Koldo, Supa, Efias, ich wszystkich możecie oczywiście kojarzyć już wielokrotnie z występów gdzieś tam na scenach regionalnych, nie tylko w lidze hiszpańskiej. Mamy nasze IHG, które już zdążyłem scharakteryzować i IHG jak na razie oczywiście poniosło tutaj porażkę właśnie z G2 Arctic. Natomiast udało im się wygrać z White Dragons i z PSV. Nie były to jednak mecze przekonujące. To mnie najbardziej tutaj niepokoi. W jednym meczu Illuminar oddało piekielną duszę. Dla tych, którzy nie śledzą League of Legends aż tak mocno, tutaj dodam, że jest to taki no, bardzo ważny obiekt gry, który jeżeli przejmiesz, no, często będzie się równał po prostu niewyobrażalnej przewadze, więc oddali to przeciwnikom, udało się wygrać. No i ostatnia gra, którą mieli okazję rozegrać, również no niesamowicie szarpana, mało brakowała, byłby blamasz przeciwko PSV, więc no pod tym względem wydaje mi się, że dzisiaj Illuminar szuka przede wszystkim stabilnych rozgrywek przeciwko White Dragons i PSV i szuka o wiele lepszej formy przeciwko G2 Arctic, bo to nie jest tak, że tutaj Akademia G2 jest nie do podjęcia, natomiast wydaje mi się, że wczoraj przede wszystkim dużo, dużo stresu, no gdzieś tam trzeba było zapytać graczy, ale widać było, że to nie jest ich optymalna forma. Paradoksalnie najlepiej wyglądali ci, którzy tego doświadczenia mają najmniej, tutaj Odi przede wszystkim wczoraj zaliczył super, super występy moim zdaniem, natomiast ci, od których wymagałem więcej, no jak na razie no jeszcze trochę się na ten turniej nie obudzili, a trzeba tutaj walczyć, bo wypada aby z tej grupy wyjść z pierwszego miejsca, aczkolwiek no nie ma to aż tak dużego znaczenia, ponieważ tak jak mówiłem, albo Fnatic, albo Vitality B lewe, albo prawe kolano. Trudny wybór.
Okej, jasne, rozumiem. Czyli jednym słowem, po prostu niezależnie od tego, na którą drużynę z polską myślą szkoleniową trafi Illuminar Gaming, to będzie to i tak trudna przeprawa, tak?
A szukamy niuansów tutaj zawsze, prawda? Zawsze, a może ci lepsi delikatnie, no gdzieś tam. To jest to nasze zadanie jako ekspertów, obserwatorów sceny, tak? Ażeby gdzieś tam teoretycznie szukać. Tak jak już mówiłem, no ja uważam teoretycznie Vitality B za chyba trochę lepiej zgraną ekipę i też jeżeli chodzi o scenę tutaj taką regionalną, no mają tych super doświadczonych graczy, natomiast jeżeli chodzi o Fnatic Rising, no tam przede wszystkim Febiven, no mówiąc o doświadczeniu, no to nie można wspomnieć o tym gościu. I w ogóle sama tutaj ta sama Akademia Fnatic w tym sezonie Ligi Brytyjskiej z dosyć dobrej strony się pokazała. Ja ogólnie jestem fanem tego, nie byłem nigdy w ogóle fanem brytyjskiej Ligi Legend. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nieironicznie mówiąc to tak naprawdę bez tutaj krztyny wazeliny w stronę Delorda, wydaje mi się, że robi dobrą robotę i często będzie w stanie naprostowywać takie ekipy. Nie trafił mu się zbyt łatwy skład tutaj do prowadzenia, natomiast wydaje mi się, że może być jak na razie zadowolony z tego. Wciąż wydaje mi się, że Illuminar wolałoby chyba trafić na Fnatic.
Okej. Okay. A jeszcze tak gdzieś właśnie kończąc ten temat, to trzecie miejsce w playoffach LFL-a w wykonaniu Vitality B należy traktować jako sukces Ravena i Tasha w tym ich splicie, jednak biorąc pod uwagę, jaki poziom był prezentowany właśnie w tych rozgrywkach?
Oj, zdecydowanie. To znaczy, to też nie jest tak, że Vitality by weszło jako taki czarny koń, w ogóle znikąd przyjechało i zrobiło trzecie miejsce, bo w sezonie zasadniczym też tam dawali nam oczywiście dużo takich powodów, żeby poważać ich za całkiem taką rozsądną ekipę, tak? Przypomnijmy, no w LFL mieliśmy w tym sezonie, nie wiem, ze 4 czy nawet 5 drużyn, które teoretycznie moglibyśmy rozważać tutaj jako pretendentów do tego, żeby w ogóle pojechać na EU Masters. Było na pewno K-Corp, które oczywiście wygrało całą ligę, było Misfits Premier, no to tutaj tych gentlemanów 4 plus 1 przedstawiać nie muszę. Drużynę BDS oczywiście, świetną tutaj, gdzieś tam stawianą przed sezonem na trzecim miejscu w ciemno. Mieliśmy też oczywiście Game World, tak? No tych graczy też nigdy nie można było przekreślać i Vitality P właśnie, tak? A gdzieś tam jeszcze po piętach deptało im Solari, wcale nie najgorzej się pokazujący. No LFL w tym sezonie był piekielnie ciekawy do oglądania pod tym względem, więc wydaje mi się, że tak, że zawsze, kiedy tutaj przeprawiasz się z samego dołu playoffów, a tam przypomnijmy, jest drabinka King of the Hill, taka jaka historycznie była w Korei, tak? Czyli te dwie najgorsze drużyny zaczynają między sobą i potem ta wygrana wchodzi poziom wyżej, tam już jedna na nią czeka i tak dalej, tak? Nie ma drugich szans, nie ma drabinki przegranych, więc piekielnie trudny format. No wydaje mi się, że Vitality B tutaj no ewidentnie musi to rozpatrywać w kategorii sukcesu, szczególnie, że no z Misfits Premier oczywiście no dostali 3-1, natomiast nie wydaje mi się, żeby to były aż tak tutaj stomperskie spotkania. Oglądałem tylko kawałek, widziałem pętę u Lighta, więc no gdzieś tam na paru mapach oczywiście Misfits pokazało ten pazur. Wciąż wydaje mi się, że Vitality B jest przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane i to jest tutaj istotne, tak? Ponieważ LFL dał tutaj duże pole treningowe tym wszystkim drużynom. Kiedy liga jest zacięta, wtedy możesz po prostu więcej testować swoich zawodników, możesz testować jakieś inne drafty, tak? Szukasz cały czas odpowiedzi, jesteś cały czas w komunikacji z drużynami, które gdzieś tam komunikują się ze swoimi głównymi składami w LEC, tak? Vitality B, Misfits Premier, to wszystko są oficjalne akademie, więc no pod tym względem tutaj no wydaje mi się, że inne ligi regionalne w tym sezonie są bez podjazdu do LFL.
Okej, okay, o LFL i o Misfits Premier i o K-Corp porozmawiamy sobie oczywiście jeszcze po przerwie, bo wtedy już będziemy rozmawiać o głównym etapie rozgrywek European Masters, a na razie krótka przerwa muzyczna i wracamy za dosłownie 3 minutki.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Krótka przerwa muzyczna i wracamy, tak jak obiecałem, także zaczynamy drugą część audycji o European Masters. Oczywiście niezmiennie jest z nami Michał Mecha Francuz i rozmawiamy sobie o tym już, co czeka nas podczas głównego etapu europejskich rozgrywek. Zaczęliśmy temat LFL, więc troszeczkę go pociągniemy. Michał, jak to jest z tymi drużynami, które najwyżej zaszły właśnie w LFL? Karmin Corp oczywiście, zwycięzca ligi, Misfits Premier z czwórką Polaków na pokładzie tuż za nimi. Jak te drużyny w ogóle prezentowały się w swojej lidze, bo wiem, że na pewno śledziłeś, i czy to jest rzeczywiście poziom, który z bomby czyni ich faworytami do triumfu na European Masters?
Z wielu przyczyn, tak jak już mówiłem, tak, tutaj zdecydowanie Francja, myślę, że wysyła dwie ekipy, które nawet mogą być faworytami do tego, żeby zwyciężyć tutaj cały turniej. Jeżeli chodzi o sezon zasadniczy dla tych dwóch ekip, to tutaj mieliśmy tak naprawdę różne okresy. Na początku ligi wszyscy zachwycaliśmy się Misfits Premier. Mam wrażenie, że był to skład, którego specjalnie nie trzeba było tutaj docierać. I też no bardzo ładnie niosła ich taka jakby fala sukcesów, tak? Tam widzieliśmy zadowolone posty od wszystkich graczy w social mediach. Widać było, że ta atmosfera w drużynie jest wybitna wręcz. Mieliśmy całego w skowronkach Jack Trolla, Ulajta. Sertus też z tego, co słyszałem, dosyć dobrze się w tej drużynie odnalazł, pomimo tego, że to chyba nie jest łatwe środowisko, kiedy grasz z 4 Polakami w drużynie. Mogą cię trochę przekrzyczeć w danych sytuacjach. No nie zmienia to jednak faktu, że Misfits Premier wyglądało super. Z tego co pamiętam, na równi chyba z BTS, które gdzieś tam... BTS to nie ta liga, i albo w ogóle nie ten kraj, zależy o czym mówimy. BTS oczywiście, jeżeli chodzi o LFL-a. Natomiast K-Corp od gdzieś tam połowy sezonu zaczęło się dosyć mocno tutaj przebijać, notować same sukcesy. Nic dziwnego za tym, że gdzieś tam exequo właśnie z misji skończyli z bilansem 13-5, ale na pierwszym miejscu, bo z tego co pamiętam, a ten bilans bezpośredni przeciwko króliczkom, a nie, no tam było 1-1, ale no tam może jakiś niuans zadecydował o tym ewentualnie, ach, no tiebreaker oczywiście, który K-Corp wygrało. Co nie zmienia faktu, że tak, są to dwie bardzo, bardzo silne ekipy z dobrze zbudowanymi składami. Nie mamy tutaj zbyt wielu takich, mówiąc naszym żargonem, młodych talentów, no bo oczywiście dużo tutaj weteranów w jednym i w drugim składzie, tak? Jeżeli chodzi o zawodników, którzy ewentualnie dostali jakąś tutaj szansę, no to oczywiście Adam z Górnej Alejki w K-Corp. Natomiast jeżeli chodzi o skład Misfits, są tutaj no, starzy wyjadacze tak naprawdę, Agresivo, Szlata, no tych zawodników już wielokrotnie mieliśmy okazję poznać. No, Certus oczywiście nie jakiś super doświadczony, ale no gdzieś tam powiedzmy grający od 2018 roku, więc też można tutaj oczywiście na niego patrzeć jako tego, który zdążył już się trochę w boju dotrzeć. No i Woolite i Jacktroll, a tych dżentelmenów nikomu nie trzeba przedstawiać. Dwa bardzo dobre składy i wydaje mi się, że najlepsze w swoich koszykach. Przypomnijmy, Karmin Corp w koszyku numer 1. Wydaje mi się, że nie mają sobie równych tutaj. Drużyna, która jest najbliżej nich, to w mojej opinii jest Agorogue. Jeżeli chodzi o pulę drugą, tutaj Misfits Premier zdecydowanie na przodzie, bo ani Betis, ani Mausports, ani Kick w mojej opinii nie są tutaj na tak wysokim poziomie.
Okej, rozumiem. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że te przenosiny Polaków do Francji, no to był strzał w dziesiątkę, bo nie tylko gdzieś teraz dominuje nasza nacja, że tak to ujmę, z zagranicą, ale też po prostu warunki, które zostały im zapewnione, sprawiają, że ci goście na pewno gdzieś też mogli mimo wszystko się rozwinąć. Przynajmniej ja tak na to patrzę, bo tak jeżeli chodzi o Misfits Premier, tutaj mamy ekipę, która równie dobrze pewnie mogłaby grać w Lecu i pewnie od tego Leca są o krok, gdyby tam coś nie grało w głównym składzie Misfits, to EU Masters pewnie ma być troszeczkę takim potwierdzeniem też na przykład dla tej ekipy, że tam na przykład najwyższa pora, żeby dobijać się powolutku do LEC.
Tak jest, no tutaj oczywiście zawsze gracze grający w akademiach będą mieli trochę łatwiej, ponieważ no, gdzieś tam, tak jak już mówiłem, są teoretycznie często rozważani przez główne składy. Jeżeli chodzi o Misfits, no to tutaj Hachi, który w tym sezonie, no wiosną 2021, nazwijmy to w ten sposób, no bo to oczywiście dwa różne cykle LEC a Ligi Regionalne, no ale Hachi jest tam gdzieś odpowiedzialny za bycie tym głównym trenerem w tym sezonie dla Misfits. No i gdzieś tam to komunikował jasno, tak? Może ewentualnie gdzieś tam ci zawodnicy będą się pojawiać. Teoretycznie do samego startu LEC nie wiedzieliśmy, czy na tobie będzie grał Agresivo czy Hirit. Teraz oczywiście, no i przez cały sezon zagrał oczywiście Hirit. Nie mieliśmy również zmian na innych liniach, choć oczywiście gdzieś tam jest to możliwe. Jacyś gracze mogą awansować, jeśli dobrze by się tutaj mieli pokazać. Natomiast no dla K-Corp to jest o wiele ważniejsza historia, ponieważ są tam zawodnicy, którzy albo gdzieś tam w LEC występowali, albo są bardzo, bardzo ciekawymi newcomerami. Tutaj, jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, zdecydowanie Adam i Targamas, wydaje mi się, chociaż dla Targamasa to nie jest oczywiście pierwszy sezon, to jest zawodnik, który gdzieś tam aktywnie gra od powiedzmy 2016 czy 2017 roku. Co nie zmienia jednak faktu, że nie miał jeszcze okazji tutaj wgryźć się właśnie do tej najwyższej ligi, a wydaje mi się, że jego występy są solidne. Natomiast Adam tutaj no zdecydowanie jest dla mnie niesamowitym przypadkiem, ponieważ to jest jego tak naprawdę drugi czy trzeci, na pewno drugi rok gry profesjonalnej per se. No a przypomnijmy, że przecież no, ten zawodnik już przez niektórych jest tutaj pokazywany jako no, jeden z ciekawszych i jeden z godniejszych do obserwowania top lanerów na europejskiej scenie. A no, w tym departamencie akurat wydaje mi się, że zmiany mogą być poczyniane w LEC po prostu najczęściej, biorąc pod uwagę, że mamy paru takich zawodników, którzy mam wrażenie w tym sezonie nie grali optymalnie, tacy jak chociażby White Knight. No i gdzieś tam zawsze trzeba będzie szukać za nich może świeższego zastępstwa. Tak? Więc no tutaj wydaje mi się, że dla takich zawodników jak Adam, ale również dla takich graczy jak Zinkrow czy Seiken chociażby, no mega istotny turniej. Tak? No, Zinkrow grał w LEC, przypomnijmy, gdzieś tam w Origin lata temu, już mało kto to tak naprawdę pamięta ten występ, no, był to rok 2017 oczywiście, a Seiken również przecież no, miał okazję gdzieś tam pograć w głównym składzie Team Vitality. Tak jest, więc no to jest To jest na pewno dla nich kolejny po prostu kolejna szansa na to, żeby potwierdzić to, że są zawodnikami, którzy gdzieś tam nadają się do tego wyższego pułapu. A pamiętajmy, że na EU Masters rzadko kiedy będziecie w tym kontekście interesowało coś niż pierwsze miejsce, tak? Mm-hmm. Są oczywiście drużyny, które wypromowały tam po jednego zawodnika, który gdzieś tam znalazł ewentualnie dalszą swoją ścieżkę kariery. Natomiast no, zazwyczaj patrzy się na te zwycięskie składy, które no, w prostej linii po prostu gdzieś tam są rozbierane na czynniki pierwsze albo w większości inkorporowane właśnie do pierwszej ligi.
A właśnie temat Cinkrofa chciałbym jeszcze troszeczkę pociągnąć, bo moim zdaniem to jest dość ciekawa kwestia. 2020 rok kompletnie nieudany i w ogóle dało się to przewidzieć, że nagle Cinkrof na nowo zostanie takim totalnym wywoźnikiem, czy to po prostu też warunki, otoczenie to wszystko zrobiło swoje?
Znaczy, Cinkrof wydaje mi się, że przede wszystkim dostał bardzo dużą szansę przy dołączeniu do K-Corp, ponieważ tak jak mówisz, jakby same wyniki były, no nie przebierając tutaj w słowach, no lekko rozczarowujące. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że Cinkrof przede wszystkim będzie tutaj nadrabiał swoim doświadczeniem i swoimi zdolnościami przywódczymi w grze. Jest na pewno bardzo silną i charyzmatyczną osobą w grze. Czego oczywiście zawsze się szuka w League of Legends. No przypomnijmy, tutaj nie gramy z trenerem, który gdzieś tam z bocznej linii może nam dyrygować, tak? Który może nam dać jakieś znaki, wprowadzać zmiany. Tutaj jeżeli gra się zacznie, no to oczywiście gracze są zdani na siebie, więc zawsze szuka się tych silnych, doświadczonych głosów i wydaje mi się, że Cinkrof pod pewnymi względami do niektórych składów będzie się po prostu nadawał jak ulał. Mhm. Nawet do drużyn w LEC, które chciałyby może trochę bardziej wokalnego dżunglera, aczkolwiek no tam mam wrażenie, że pozycja dżungli jest niesamowicie ciasno obsadzona, tak? Nawet tutaj Astralis przecież miało Zanzaracha, który no, w tym sezonie pokazywał się świetnie, więc no, mam wrażenie, że tutaj jeżeli ktoś miał być zmieniony w lecu przez Cinkrofa, no to Dan może, tak? Ewentualnie tutaj na to będziemy patrzeć. Może gdzieś tam Skins Vitality. Wciąż jakby... Dla mnie to są super tutaj ciekawe zawsze dogmaty, bo nie każdy gracz też będzie chciał iść do tych gorszych drużyn w LEC. To zależy od graczy, tak? Niektórzy powiedzą tak, zawsze to jest warte, ale tacy zawodnicy jak Cinkrof. Zwykłe mówić Cinkrof. No wiesz, no już są parę lat na scenie, więc może mają tego trochę inną percepcję, tak? To by trzeba było oczywiście samego Jakuba tutaj spytać, natomiast wydaje mi się, że ten rok i medialnie dla niego i indywidualnie, umiejętnościowo wręcz, wypada absolutnie genialnie i wydaje mi się, że jego wartość tutaj na rynku transferowym będzie bardzo, bardzo, bardzo duża, jeżeli chodzi o lato. Zdziwiłbym się, gdyby tutaj nie dostawał jakichś ofert od drużyn z LEC, chociażby na tryouty.
Mhm, okej. A powiedz mi, co można powiedzieć o pozostałych formacjach z Polakami poza Kikiagorok, bo to chciałbym zostawić na koniec. Mamy Mako eSports, jeżeli dobrze to oczywiście czytam, Sebek X, mamy Anortoa.
Anortosis Famagusta. Okay. Anortosis Famagusta, no, tak.
No, próbowałem.
Grecja ma najbardziej gamerskie nazwy z całego ekosystemu ERL, naprawdę.
To prawda. I nie wiem, czy o czymś zapomniałem? Chyba nie.
Chyba nie. Jeżeli chodzi o graczy, to tyle. Jest oczywiście jeszcze w Shimesie, Sapap jest oczywiście Nachowski w trenerce. Natomiast jeżeli chodzi o graczy, to już wymieniłeś wszystkich.
No właśnie, jakby czego możemy się spodziewać po tych ekipach? Czy tutaj w ogóle mówimy o jakiejś większej walce, czy to jednak będą ekipy, które raczej nie będą gdzieś tymi pretendentami do fazy playoff, niezależnie od tego, jak drabinka się ułoży, czy też jak będzie losowanie grup wyglądało.
A no dobrze, to może zacznijmy od Mako, czyli zwycięzców wiosennej odsłony Ligi Włoskiej. Mako jest na pewno drużyną, która gdzieś tam w swoim lokalnym, nie najlepszym, mówmy się, ekosystemie wyglądała dosyć dobrze, zaskakująco dobrze. I duża zasługa w tym oczywiście Sebeksa ze Środkowej Alei. Wydaje mi się, że Sebastian po raz kolejny udowadnia, że gdzieś tam no jest, nie bez powodu był przez długi czas w tej najsilniejszej odsłonie Illuminar Gaming, które dominowało polską scenę. Cały czas jest graczem, który potrafi zaskoczyć, cały czas jest graczem, który potrafi przede wszystkim zagrać stabilnie. Tego zawsze się od Sebeksa oczekiwało i w tym sezonie dowozi co niemiara, jeżeli chodzi o swoje indywidualne występy, natomiast sama drużyna. Problem z tymi dwiema formacjami jest taki, że one są kolejno, moim zdaniem, trzecie i czwarte, jeżeli chodzi o siłę w koszyku trzecim, tak? Gdzie mamy, przypomnijmy, BTXL, czyli pierwszą drużynę z NLC, czyli tej ligi skandynawsko-brytyjskiej, oraz Shimse Sapap, czyli reprezentantów Ligi Bałkańskiej, EBL, tak? I wydaje mi się, że to są tutaj kolejno pierwsza i druga drużyna pod względem siły. Natomiast Mako jest drużyną, myślę, że dosyć ciekawą, jest drużyną, która może gdzieś tam te mapki urywać, natomiast nie jestem tak super do końca przekonany co do ich ogólnej siły. Grali dosyć dziwne League of Legends, gdzieś tam nie stronią od Heimerdingerów, nie stronią od Seraphine na suporcie, nie stronią od gdzieś tam Nocturnów na midzie oczywiście. To jest taka strasznie zamłynowana drużyna, która gdzieś tam nie wiadomo skąd może zaskoczyć. Gdzieś tam Eni oczywiście w rękach Sebexa, ta legendarna się pojawiała, trenowana gdzieś tam na solo queue, więc na pewno nie będą grali nudnego LoL'a, o to bym ich nie posądzał. I w ogóle włoskie drużyny ostatnimi czasy przyzwyczaiły nas do tego, że raczej nudnej Ligi Legend nie grają. Natomiast wydaje mi się, że tutaj zawsze no, ta indywidualna jakość zawodników zawsze będzie niższa i to często będzie po prostu doprowadzać do jakichś dziwnych różnic na liniach, że to będzie doprowadzało do jakichś gdzieś tam wstrząsów rotacyjnych, jeżeli chodzi o środkowe fazy gry. Zawsze w BO1-kach no, szukamy bardziej poukładanych ekip, choć oczywiście no, ta delikatna podkrętka, ta cheezerka gdzieś tam no, może ci trochę kupić. To ja ogólnie no, jestem raczej fanem tych bardziej poukładanych ekip, które gdzieś tam zawsze nawet po tych pierwszych ciosach się otrząsą i będą w stanie tę grę po prostu domknąć.
Okej, okay. Rozumiem. Czyli jednym słowem możemy stwierdzić, że raczej nie
patrzymy. No sukcesów nie wróżę, tak. Ja okay. Osobiście sukcesów nie wróżę. Co do formacji Kubyda, do Anorthosis Famagusta, to jest z drugiej strony ekipa, która gra no, dosyć stabilną League of Legends. Tutaj ani w draftach nie mieliśmy, znaczy tam oczywiście mieliśmy tego jednego Garena, z tego co pamiętam, tak, ten Garen w dżungli jest gdzieś tam podejmowany przez dominanta. Natomiast poza tym wydaje mi się, że to jest po prostu jedna z tych ekip, która poznała tajniki makro trochę szybciej niż reszta swojej ligi i dlatego też byli w stanie oczywiście w Grecji zwyciężyć, tak? Przez co są w głównej fazie turnieju. Wciąż jakby te greckie ekipy mają dosyć nieprzyjemną historię z naszymi reprezentantami, tak? Często się zdarzało, że gdzieś tam jakieś potknięcia potrafiły się tutaj nam przytrafić. Co nie zmienia faktu, że no na pewno tutaj faworytami nie będą ani czarnym koniem, czy będą chłopakami do bicia, bo to zawsze jest to pytanie, które w takim razie trzeba tutaj podjąć. Wyglądają jak najgorsza drużyna tutaj na turnieju, tak? Okay. Czy to oznacza, że wciąż beznadziejna, najsłabsza? Nie do końca, natomiast tutaj nie spodziewam się zaskoczeń.
Okej. Okay. W takim razie zostało nam ostatnie jakieś 7 minutek, więc jeszcze chciałem cię pociągnąć za język, jeżeli chodzi o Kick i AgroRogue. Zaczniemy sobie od Kick, bo myślę, że to jest takie najciekawsze zjawisko ostatniego sezonu Ultraligi, jakby fatalny początek. Myślę, że takiego słowa można spokojnie użyć w tym wypadku, ale tak naprawdę z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc Kick urosło bardzo mocno i w playoffach wydaje mi się, że pokazali już taką, może nie pełnię swojego potencjału, ale gdzieś tę optymalną dyspozycję, której na pewno wszyscy oczekiwali, kiedy w ogóle ten skład był delikatnie przebudowany na przełomie ubiegłego roku. Jakby wiem, że wy też mocno jakby chcieliście, żeby to wybrzmiało, że Kick poczynił ogromny progres i ciekaw jestem, czy twoim zdaniem to jest progres, który już teraz wystarczy na to, żeby powalczyć o coś na European Masters, bo wiemy, że Kick przecież no, w finale EU Masters w ubiegłym roku zagrało.
Tak jest, zagrało w finale EU Masters, potem z tego co pamiętam doszli do ćwierćfinału, jeśli pan się nie myli. Tak, tam oczywiście przydarzył się ten mecz przeciwko Mousesports. A Kick to jest drużyna, która, tak jak mówisz, poczyniła duży progres, aczkolwiek nie jest to jeszcze progres ostateczny. Mieliśmy okazję trochę porozmawiać z tymi zawodnikami w wywiadach pomeczowych i PookieStyle no, wyraźnie gdzieś tam dawał sygnał. Tak, ogólnie jest o wiele lepiej i myślę, że to widać pod względem tej wyników i tego, jak gramy. Natomiast wcale jeszcze nie czujemy, żebyśmy grali jakoś super dobrze. Wydaje mi się, że jest to paradoksalnie dosyć eksperymentalny skład. Tutaj patrzę szczególnie na Kackosa i na Brunesa. którzy no, gdzieś tam przez cały ten sezon wiosenny mieli się trochę potwierdzać, jakoby rzeczywiście tutaj zasługują na miejscu, na miejsce w tym, no skądinąd na polskiej scenie prestiżowym środowisku.
I potwierdziło się?
A czy się potwierdziło? No właśnie, to jest świetne pytanie. Co do Brunesa i co do Kackosa, wydaje mi się, że ich forma playoffowo już wyglądała o niebo albo o dwa nieba, jeżeli w ogóle można tak w języku polskim powiedzieć, lepiej. Wciąż jednak Kick nadrabia tutaj przede wszystkim swoim aspektem drużynowym. To jest ta formacja, której trzeba się bać pod takimi dziwnymi wręcz względami w Lidze Legend. Oni potrafią wyciągać zagrania z kapelusza, nie potrafią znajdować te okazje i te sytuacje, których nie widzą inne drużyny. Nie grają najbardziej stabilnej Ligi Legend, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić, wręcz przeciwnie właśnie. Często gdzieś tam, pomimo tego, że nudziarskie drafty zazwyczaj grają do bólu i w ogóle nie boją się draftować cały czas tego samego, jeżeli przeciwnik im na to pozwala. Co uważam, że jest ogólnie no dosyć zrozumiałym podejściem w kontekście tych akurat zawodników. Tak potrafią naprawdę zakręcić tutaj w grze i tak jak przez większość fazy zasadniczej w tym sezonie Ultraligi to wychodziło po prostu kiepsko. Mieliśmy takie wrażenie, że gdzieś widmo starego Kick ze Szlatanem, z Ibo, którzy gdzieś tam kreowali, z Mystikiem, którzy gdzieś tam kreowali te zagrania jak z kapelusza, gdzieś wyciągali kolejne engage, kolejne teamfighty. Tutaj mieliśmy wrażenie, że to zupełnie wychodzi nieudolnie, szarpanie, niepotrzebnie. Teraz zupełnie playoffowo się to bardziej już odblokowało i uspokoiło. I przez to jakby widzieliśmy Kick w naprawdę, naprawdę dobrej formie. No przypomnijmy, no Kick, które walczyło o życie w playoffach tak naprawdę z Illuminar Gaming, 5 mapówka, z Aggro Rogue, 5 mapówka. No tam no po prostu absolutne szaleństwa, ale no nie można było powiedzieć z drugiej strony, że ta formacja wygląda słabo, więc na pewno tutaj będą, i tutaj z premedytacją będę używał tego słowa, no będą czarnym koniem tego turnieju, bo nikt na pewno tutaj tej formacji nie stawia w roli faworytów, natomiast w mojej opinii mogą nas zaskoczyć, mogą się świetnie pokazać, to są doświadczeni gracze, to nie jest ich pierwsze EU Masters tutaj w większości tego składu, więc no wydaje mi się, że tutaj naprawdę bez kompleksów mogą podejść do rozgrywki.
A czy Aggro Rogue ma szansę na to, żeby obronić tytuł? Czy w ogóle to jest jakaś możliwość w obliczu tak napakowanych rozgrywek mocnymi formacjami typu właśnie Misfits Premier?
Myślę, że Aggro Rogue, już pomijając w ogóle aspekt sportowy, pomijając aspekt tego, jak grają drużyny, jeżeli wyjdzie z grupy, to będzie liczyło na dobry układ playoffowej drabinki. I to może wydawać się trochę śmieszne, ale jeżeli tutaj Aggro będzie miało do pokonania gdzieś tam po kolei jakieś tam prestiżowe drużyny, no to będzie problem. Jeżeli trafią tylko na przykład na jedną w drodze do finału, no to już o wiele lepiej. Wydaje mi się, że całościowo Aggro gra dosyć dobrze. Nie powiedziałbym, że świetnie, nie powiedziałbym, że wybitnie jeszcze. Na pewno ich dużym problemem będzie to, że nie zdążyli się jakoś specjalnie w sezonie zasadniczym Ultraligi przetestować, że raczej tutaj większość drużyn była bez podjazdu do nich, że grali po prostu dobrze w League of Legends i byli wysoko na tym bazowym, wysokim pułapie, do którego inne drużyny jeszcze nie doskakiwały albo muskały go ledwo palcami gdzieś tam przy bardzo, bardzo tutaj wysokim podskoku. Zmienia to jednak faktu, że tutaj mierząc się na takie drużyny właśnie jak Karmin Corp, jak Misfits Premier, nawet Mausports myślę w tym składzie, może Big, które zaskakująco przecież wygrało ligę niemiecką, no to oczywiście tutaj no trzeba będzie już trochę bardziej uważać, zadecydują niuanse. Ja jestem w miarę spokojny o Aggro, aczkolwiek trzeba przyznać, że pod względem stabilności to nie jest ten skład, na który będziemy patrzeć. Tutaj mamy dużo szalonych zawodników, dużo jeszcze nieprzetestowanych. Laker gra spektakularnie, bardzo ciekawie, ale nie zawsze rozsądnie, tak? Co do Luroxa, tutaj bez dwóch zdań, jeden z lepszych dżunglerów, myślę, na całym turnieju. Natomiast jeżeli chodzi o Simiwaka i Kresa, tutaj jeszcze trochę nie wiadomo dla mnie. Simiwak pod względem stylu, tego co będzie grał i też nie zawsze na laning face'ach wyglądał tak świetnie, szczególnie w playoffach Ultraligi. Kres, zawodnik, który nam się niesamowicie odpalił gdzieś tam w finałowej fazie Ultraligi, kiedy był najbardziej potrzebny, ale przez większość sezonu nie robił nic. Czy te tendencje się utrzymają, czy te błędy zostaną gdzieś tam wypłaszczone, gdzieś tam pociągnięte korektorem. Szczerze mówiąc, trudno mi oceniać, natomiast wydaje mi się, że tutaj w tej finalnej formie Aggro Rogue wygląda dosyć, dosyć ciekawie, dosyć dobrze.
Czyli największym ryzykiem jest to, że Aggro Rogue po prostu nie zdążyło się ograć na Odpowiednio mocne teamy, tak?
No tak, tak by mi się wydawało, aczkolwiek wiadomo, no nigdy nie wiemy, jak to wygląda na scrimach, tak? No bo drużyny scrimują zazwyczaj z innymi regionami, a żeby tutaj...
No, tylko scrimy, a oficjale, to też wiemy, jak to
wygląda. Tak, to prawda, to prawda. No i właśnie problem jest taki, że tutaj w tym składzie Agorok, a... No ze świecą szukać też jakichś niesamowicie doświadczonych zawodników, tego się boję. Jest doświadczenie rywalizacyjne, ale nie ma tego doświadczenia psychologicznego, tak? Tutaj patrzymy na Kresa oczywiście pod tym względem, ale ani myślę, że Laker, ani Pyrka, ani Simiwak, ani Lurox nawet... Jeszcze tak super w tym środowisku turniejowym, no nie zdążyli się ograć w mojej opinii. To nie są gracze pokroju Tabasco, tak, to nie są gracze pokroju Pukiego, Matisława, więc jestem niesamowicie ciekawy, jak w ogóle podejdą mentalnie do tego turnieju. Musimy jednak pamiętać, że AGO to jest organizacja z dużym zapleczem, z fajnymi strukturami, które gdzieś tam mogą tych graczy trochę ewentualnie tutaj odciążyć, oczywiście mówiąc metaforycznie, a które mogą gdzieś tam podejść do tego bardziej sportowo. Mam nadzieję, że właśnie pod tym aspektem takim czysto fizyczno-mentalnym AGO będzie dobrze przygotowane do tych spotkań i no bez kompleksów po prostu pokażą, czym jest pierwsza drużyna z Ultraligi.
Okej, okay, no to miejmy nadzieję, że rzeczywiście zarówno AGO, jak i inne polskie drużyny będą sobie radzić jak najlepiej. Ja dziękuję już Tobie, Michał, i chyba zaprosimy wszystkich widzów oczywiście do oglądania European Masters dziś od 16:30 w Polsat Games. Nic nie pomyliłem?
Nic nie pomyliłeś, tak jest. Dzisiaj faza play-in, oczywiście dogrywki, a w czwartek będziemy już komentować mecze eliminacyjne, czyli o to, kto z play-inów wyjdzie do fazy głównej turnieju.
Tak jest, czyli Polsat Games w telewizji, Twitch TV / Polsat Games na Twitchu, w internecie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do kibicowania Polakom i oglądania po prostu najlepszego polskiego League of Legends na międzynarodowym gruncie. O, myślę, że tak. Można ładnie ubrać słowa.
Ładnie ubrałeś słowa, tak jest.
Dziękuję Tobie, Michał, jeszcze raz. Michał Francuz był naszym gościem.
Dzięki, zawsze wielka przyjemność, pozdrawiam serdecznie.
Zawsze wielka przyjemność również po tej stronie. A ja oczywiście wszystkich słuchaczy zapraszam w czwartek o 20:00 na kolejny Valorant Talk na YouTubie Weszło Esport i za tydzień we wtorek na audycję Weszło Esport. Jeszcze nie wiem o czym, ale na pewno o czymś fajnym sobie porozmawiamy, także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.